Strefa Samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj w audycji zaglądamy do Gdyni, bo w mieście sporo się dzieje. Porozmawiamy między innymi o podwyżkach za wywóz śmieci, a do rozmowy zaprosiłam radnych. Natalia Kłopotek, Główczewska, Gdyński Dialog.
Radna niezrzeszona.
Niezrzeszona, ale wiadomo, należąca do Gdyńskiego Dialogu. Z tego Gdyńskiego Dialogu pani startowała do Rady Miasta.
Oczywiście.
Łukasz Piesiewicz, Klub Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy.
Zrzeszony. Dzień dobry.
Jakub Ubych, Samorządność.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
I Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Na początek takich kilka kwestii administracyjno-polityczno-samorządowych, które jednak też mają wpływ na zarządzanie miastem. Tomasz Augustyniak po ponad półrocznej przerwie wrócił na stanowisko wiceprezydenta Gdyni. Stanowisko wcześniej stracił w grudniu po podpisaniu umowy koalicyjnej między Gdyńskim Dialogiem a klubem Kormil. Został dyrektorem zarządzającym do spraw społecznych. W międzyczasie Bartłomiej Austen też zrezygnował z funkcji wiceprezydenta Gdyni. Na jego miejsce nikogo nie znaleziono, więc Tomasz Augustyniak wrócił na stanowisko wiceprezydenta. Czy w takim zamieszaniu da się porządnie zarządzać miastem?
Ja myślę, że nie tyle, może sprostuję, że nie tyle nikogo nie znaleziono, co rolę nadzorującego pion inwestycyjny objął obecnie pan Tomasz Gałązka, wieloletni pracownik administracji w różnych, między innymi w Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie w Gdańsku, w Urzędzie Miejskim, odpowiedzialny tam za też nadzór nad inwestycjami.
W funkcji dyrektora jest.
W funkcji dyrektora, tak. I tutaj jakby nie tyle nie został nigdy znaleziony, co po prostu osoba, która teraz nadzoruje pion inwestycyjny, nie ma tej, nie wiem, tego mianowania na wiceprezydenta po prostu.
Tak jest. No, o opinię chciałam was zapytać. Natalia Kłopotek, Główczewska.
Pan Tomasz Augustyniak wykazał się tym, że jest świetnym fachowcem, a to, czy jest wiceprezydentem, czy dyrektorem zarządzającym, to już jest decyzja pani prezydent, która dobiera sobie współpracowników i ja ufam jej decyzjom, więc uważam, że no, świetnie się sprawdzi. Jego zakres obowiązków pana Tomasza Augustyniaka został znacznie poszerzony, więc po prostu trzymam kciuki i uważam, że to jest dobra decyzja.
Tak, bo zajmuje się kwestiami społecznymi, również zarządzaniem komunalnym, budynkami, lokalami komunalnymi, też polityką gospodarczą. Zadań mu przybyło. Marek Dudziński, jak pan skomentuje te zmiany?
To pokazuje olbrzymi chaos w zarządzaniu naszym miastem. No, jakby, i takie tak naprawdę no, przekładanie ludzi z jednego stołka na drugi. No, jakby widać po prostu, że tam się dzieje po prostu źle i to oczywiście widać też na koniec dnia, tak, po decyzjach, po tym, jak są rozwiązywane problemy, a właściwie jak nie są. No, z tego, co zrozumiałem, no to nie ma wiceprezydenta od tak ważnej rzeczy jak inwestycje. No to jest jakby tak naprawdę najważniejsza i najbardziej wydatkochłonna rzecz w naszym mieście, a generalnie jest cedowana jakby ten poziom niżej, bo jednak no, dyrektorzy są znacznie niżej niż wiceprezydenci. No i nie ma miejsca na, tak naprawdę dla inwestycji w kolegium prezydenta. To naprawdę nie wróży nic dobrego. Oczywiście panu Augustyniakowi życzę powodzenia w dalej pełnionej funkcji, ale no mówię, to co robi dzisiaj pani prezydent świadczy po prostu o olbrzymich brakach kompetencyjnych i które po prostu przekładają się właśnie na to codzienne życie naszych mieszkańców.
Dyrektorzy zarządzający zasiadają w kolegium prezydenta.
No ale nie są wiceprezydentami. Tak?
No ale to jest tylko kwestia nazewnictwa, tak mi się
aha,
wydaje.
Czyli obeszliście ustawę, tak?
Nie,
żeby powołać to, wiceprezydentów, których nie mogliście i nazwaliście ich dyrektorami.
Marku,
no gratuluję. Dokończyć? Pani to właśnie chyba powiedziała w tym momencie.
Nie powiedziałam tego. Powiedziałam tylko, że mamy teraz świetnego specjalistę i fachowca na...
Był konkurs?
Mamy teraz świetnego specjalistę i fachowca na stanowisku dyrektora zarządzającego, który na pewno sprawdzi się.
Był konkurs?
Tak, sprawdzi się w roli, w tej roli i świetnie zarządza inwestycjami.
Jakub Ubych, jak ocenia te zmiany kadrowe?
Po owocach ich poznacie. Nie było konkursu na dyrektora zarządzającego do spraw inwestycji.
To był czy nie był, pani Natalio? Pani mówi, komu mam teraz
to
wierzyć?
To człowiek, który wygrał pierwotnie konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i w trybie, powiedzmy, dowiedzieliśmy się z doniesień medialnych, że zostało powołane nowe stanowisko, a pan już obecnie ponownie wiceprezydent Augustyniak został wiceprezydentem. Natomiast trzeba chyba jasno powiedzieć, Gdynia to jest miasto, gdzie pozyskujemy środki inwestycyjne i wiceprezydent do spraw inwestycji jest rzeczą normalną we wszystkich dużych samorządach. W Gdyni mamy pewnego rodzaju nowum. Przyszedł człowiek, który wcześniej nie pracował w gdyńskich strukturach, który nie zajmował się tak szeroko inwestycjami, jeżeli chodzi o nasze miasto, więc też będzie potrzebował czasu, aby wiele elementów poznać. Natomiast projekty są już teraz tutaj do realizacji. Chociażby pozyskiwanie środków europejskich. Chciałbym powiedzieć, że mnie to bardzo cieszy, że pani prezydent złożyła tak wnioski, że rozlicza projekty, które wykonaliśmy w poprzedniej kadencji. Więc można powiedzieć, że to tylko jest taka pieczęć mówiąca, to były dobrze prowadzone inwestycje. Natomiast wyzwań na pewno bardzo dużo, natomiast no nie ukrywajmy, zamiast 4 wiceprezydentów mamy 6 osób, więc każda z tych osób teoretycznie ma mniej swoich obowiązków, jak to bywało w poprzedniej kadencji. Można oczekiwać, że będzie to wszystko robione zdecydowanie lepiej. Natomiast cały czas wracamy trochę do początku, bo my w 1/3 kadencji w dalszym ciągu nie mamy wykreowanej, jednolitej struktury, która powinna pokazać, jak to miasto ma funkcjonować i jaki jest cel i wizja jego prowadzenia.
Tak, i też właśnie też o to pytałam, no bo tak. Zmiany w prezydium prezydenckim...
Tak, jeśli mogę jedną rzecz tutaj się odnieść, bo my odziedziczyliśmy system, w którym te piony inwestycyjne są w kilku jednostkach.
Nic nie zrobiliśmy.
Odziedziczyliśmy w tym sensie, że zastaliśmy go my jako koalicja w grudniu, powiedzmy, wchodząc do koalicji z panią prezydent, a pani prezydent trochę wcześniej. I ten system nie jest systemem optymalnym, gdzie w wielu jednostkach mamy osobne działy inwestycyjne, gdzie w niektórych jednostkach potencjał ludzki się marnuje, bo akurat w danym momencie nie ma tam takiego przerobu inwestycyjnego, przygotowania projektów, a w innych jest nadmiar tych projektów.
I to przepraszam, że wejdę w słowo, to wszystko można przecież przenieść. I teraz krytykujemy może Wydział Inwestycji LIS-u, który dostał Nagrodę Europejską RegioStart w zeszłym roku, czy może krytykujemy Gdyńskie Centrum Sportu, które w każdym roku oddawało szereg boisk?
Mogę dokończyć. Więc mamy sytuację, w której to ta cała struktura, ona była dysfunkcyjna i ona wymaga zmian. Ona wymaga zmian, które...
Tylko długo te zmiany są wprowadzane.
No właśnie. Ciągle mówicie, że coś trzeba, że wymagają, ale nic z tym nie robicie. Rozumiesz, Łukasz? Nic z tym nie robicie. I dlatego właśnie o to mieszkańcy mają największy żal. Zamieniacie się stołkami. Dzisiaj pan Tomasz jest tu, jutro będzie tam, a pojutrze może będzie gdzie indziej. Zajmujecie się w swoim małym tutaj tak królestwie,
ale nie
robicie nic z tym, co trzeba zrobić. No.
Dobrze. I teraz wracając jeszcze do pana Tomasza. Pan Tomasz Augustyniak jest jednym z najbliższych współpracowników pani prezydent i też jest osobą, która ma kilka konkretnych zadań przed sobą. Dlatego też choćby fakt, że w tej chwili przejął pod siebie ZBILK, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, i już w tej chwili przygotowuje uchwałę dotyczącą takiego programu mieszkania za remont, bo mamy dosyć duży i też odziedziczony w dużym stopniu problem z pustostanami. To jest rozbudowany problem, bo pustostany, te blisko 500 pustostanów już w tej chwili...
A koniec 2023 to 300. Było 293, a teraz mamy 449, tak. Więc 50% więcej przez półtora roku. 300
wtedy i teraz, no ale to też Kuba, pamiętaj, że mamy dosyć dynamiczne zmiany demograficzne, które napędzają ten proces.
Czyli przez półtora roku nie zostało znaleziony sposób, aby chociażby utrzymać liczbę pustostanów, tylko wzrosła o 50%.
A wiesz, jaka jest struktura tych pustostanów? One, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Społecznych ma zupełnie inne oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców niż te pustostany, które w tej chwili mamy. I to jest dosyć problematyczne, więc musimy niestety podchodzić do tego tematu. A ja powiem, że przez 20 lat Gdynia nie budowała mieszkań komunalnych.
Czy mogę na chwilę zapytać panią redaktor i zapytać, dlaczego nie było konkursu, tak jak w przypadku poprzednio pełnionych tutaj funkcji przez pana Tomasza Augustyniaka, przez pana Mariusza Bzdęgę, były konkursy, no, które wygrał właśnie pan Mariusz Bzdęga, pan Tomasz Augustyniak właśnie na tych dyrektorów zarządzających, a teraz nie było.
Ale chodzi o pana Tomasza?
Pana Gałązkę.
Tak, bo to jest, jak rozumiem, przeniesienie, wygrał konkurs na naczelnika nadzoru właścicielskiego i zgodnie z ustawą
No to czemu nie ogłosiliście konkursu na dyrektora, który mógł wystartować właśnie ówczesny ten naczelnik, ale przy okazji mogli wziąć, prawda, udział. Chyba nic nie stało na przeszkodzie.
No jeśli pani prezydent uznała,
czyli tu robicie konkursy, a tu nie robicie konkursów. No dlaczego?
Jeśli pani prezydent uznała, że kompetencje pana Gałązki
nie ogłasza konkursów, to pytanie pewnie do władz Gdyni.
Jeszcze raz, proszę.
Pewnie to pytanie do władz Gdyni, a nie do rady.
Ale reprezentowane tutaj przez państwa...
No ja reprezentuję bardziej Radę Miasta, a właściwie Koalicję Obywatelską, Ruchy Miejskie i Lewice w tej chwili.
I nie macie, prawda, swoich przedstawicieli w prezydium.
Żaden radny nie zasiada, tak, żaden członek klubu.
No ale były radny, Mariusz Bzdęga jest byłym radnym. Rozumiem, że chyba jakiś macie kontakt ze sobą. No to przecież chyba mógł...
Tak, no to tłumaczę, dlaczego w takim razie decyzją pani prezydent było przesunięcie osoby, która okazało się, że ma kompetencje wyższe niż te
potrzebne. Nie, mi po prostu chodzi, dlaczego tak dowolnie sobie wybieracie, że dzisiaj robimy konkurs na tych dyrektorów, a dzisiaj nie robimy.
Ile tych konkursów zostało?
Dodam tylko jedną rzecz. Pierwotnie pan Tomasz Gałązka startował na kierownika referatu w Wydziale Inwestycji.
Kierownika referatu.
Dopiero później startował na naczelnika, więc jego droga w przeciągu 2 tygodni była duża, jeżeli chodzi o konkursy, a pierwotnie startował w konkursie, gdzie teoretycznie miał być podwładnym naczelnika Wydziału Inwestycji, a po 2 tygodniach został jego przełożonym. Więc troszeczkę takiego zamieszania...
Czyli rozumiem, wie państwo, tak jak ja bym dzisiaj aplikował na kierownika, a został na przykład prezesem. No to jest chyba różnica.
Nie, ale
no
jak, to rozumiem, jest różnicą, jak rozumiem sytuację, bo tutaj Kuba ma chyba większą wiedzę na temat tego, jak wyglądają kadry w Urzędzie Miasta Gdyni. Ja takiej wiedzy nie posiadam. Dobrze, że masz tę wiedzę.
Bo stąd możemy jako radni się dowiedzieć, bo informacji publicznych na ten temat nie było.
Dobrze, to
rozumiem, ale cieszę się, że urzędnicy przekazują te informacje radnym w ten sposób.
Brak informacji w BIP-ie jest informacją, że konkursu nie było. Proste.
I teraz tak, konkurs był na naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i zakończył się tym, że...
Po prostu pani prezydent dowolnie sobie uchwala, kiedy robi konkurs, a kiedy nie. No,
trzeba po prostu wierzyć w to, że osoby, które są na tych stanowiskach, mają odpowiednie kompetencje.
Właśnie nikt nie zapytał się o kompetencje pana Gałązki, tylko i wyłącznie kwestie konkursu.
Największe doświadczenie miał w regulacji stanów prawnych gruntów, jeżeli chodzi o jego 20-letnie doświadczenie. Miałem przyjemność sprawdzić troszeczkę historię. W Urzędzie Marszałkowskim pracował 15 lat temu, z tego co pamiętam, więc to też jakby głównie zajmował się regulacją stanów gruntów. W inwestycjach oczywiście to ważne, natomiast kluczowym jest prowadzenie procesów wykonawczych inwestycji. I tutaj, tak jak powiedziałem, po owocach poznacie. Nie można krytykować od samego początku. Oczywiście trzeba dać na samym początku odrobinę czasu, żeby to było realizowane, tylko trzeba powiedzieć wprost, my tego czasu nie mamy. Inwestycje muszą być prowadzone skutecznie tu i teraz, ponieważ środki europejskie po prostu mogą zostać nie do końca rozliczone, a to byłaby tragedia, plus umowy drogowe, których też na pewno mamy dużo do wykonania.
I obecne władze Gdyni, Natalia Kłopotek-Głuszczyńska.
Ja tylko chciałam dodać, że miałam przyjemność poznać pana Tomasza Gałązkę i uważam, że naprawdę jest świetnym menadżerem, a takiego właśnie potrzebujemy w Gdyni i świetnie się sprawdzi na to stanowisko.
No to zobaczymy. Inwestycji w Gdyni jest sporo. Jeszcze w sprawach administracyjnych troszkę zostaniemy, ale to po krótkiej przerwie.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Gdyni. Bardzo jest gorąco, również w trakcie przerwy. A wśród gorących tematów również pozostajemy, ponieważ Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdyni chce sprawdzić, czy konkursy na prezesów 3 komunalnych spółek przewozowych w mieście były przeprowadzone zgodnie z prawem. Macie wątpliwości, że konkursy były ustawione? Marek Dudziński, przewodniczący tej komisji rewizyjnej.
Oczywiście wątpliwości się pojawiły. Przypomnę, że jeszcze przed rozstrzygnięciem tych konkursów wrzuciłem taki trochę, no powiedzmy, post w stylu takie chodzą, znaczy właściwie prawdopodobnie są takie przypuszczenia, że może być może tutaj prezesami danych spółek PKA, PKM, PKT zostaną te osoby, które zostały, prawda, finalnie tymi prezesami, tak? Czyli można powiedzieć, że mam jakieś zdolności predykcyjne, żeby wskazać precyzyjnie osobę na dane stanowisko do danej spółki, nie znając jeszcze oczywiście rozstrzygnięcia, ale podobne jakby słuchy chodziły wśród związkowców, co zresztą potwierdzili na naszej ostatniej komisji rewizyjnej. No i komisja po prostu postanowiła się zająć tym tematem, pomimo tutaj obstrukcji między innymi siedzącego tutaj Łukasza Piesiewicza, między innymi przez ponad godzinę przyjmowaliśmy porządek obrad. Proszę Państwa, porządek obrad to się przyjmuje po prostu tak właściwie natychmiastowo. To jest po prostu to, czy komisja ma dane punkty po prostu na danym posiedzeniu omówić. No tutaj Państwo z Koalicji Obywatelskiej zrobili show. Ja się zastanawiałem właściwie dlaczego. I właściwie z odpowiedzią tak naprawdę przyszli znowu związkowcy tutaj podczas tej komisji. Padło pytanie między innymi do siedzącego tutaj pana Łukasza Piesiewicza, na które będzie mógł, myślę, zaraz ponownie odpowiedzieć. Mianowicie pan przewodniczący Stanisław Taube zapytał pana Łukasza, czy brał udział w jakichś tutaj spotkaniach dotyczących obsady rad nadzorczych i, prawda, i członków zarządu owych spółek. Na co pan Piesiewicz odpowiedział, to jest na nagraniu, więc w razie ktoś by chciał sprawdzić, nie mam kompetencji do brania udziału w takich spotkaniach. Nie, że nie brał udziału, tylko nie ma kompetencji, więc to nie jest tożsame, więc mam nadzieję, że nam tutaj pan Łukasz to zaraz wyjaśni, ponieważ no tak, takie wątpliwości oczywiście są. Komisja, mam nadzieję, to wyjaśni. Będziemy zapraszać członków rad nadzorczych, chcemy się dowiedzieć, jak te konkursy przebiegały, ilu było kandydatów. No i zobaczymy, co nam z tych rozmów, z tych przeglądów, dokumentów, które dostaniemy, po prostu wyjdzie.
Jest sugestia, że radni Kormilu próbowali zablokować te kontrole.
Nie, to jest fakt, nie, to jest po prostu fakt. To jest wszystko udokumentowane.
Najpierw pan Dudziński się wypowie do końca.
Tak,
radni Kormilu posiadają większość w komisji rewizyjnej. Przyjęliśmy po latach obsadzania tej komisji rewizyjnej przez rządzący samorządność, że szefem komisji rewizyjnej powinna być osoba z opozycji.
Ale nie ma większości.
Nie ma większości, ale jest to prawda.
Nie ma większości.
Przepraszam, mógłbym powiedzieć, czy koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica oraz Rady Niezależne razem z nami współpracują z Łukasz Strzałkowski, mamy większość. My zaproponowaliśmy uchwałę o przeprowadzeniu kontroli, bo wychodzimy
za... poparliście ostatecznie.
Czy jest szansa, żebym się wypowiedział do końca?
Panie Marku.
Przynajmniej raz, bo to tak też wyglądało niestety na komisji rewizyjnej. My przedstawiliśmy własną uchwałę, która nie była sprzeczna ze statutem. Przewodniczący komisji próbował przeprowadzić uchwałę, która była sprzeczna ze statutem.
Ale zagłosowaliście za tą uchwałą.
Czy jest szansa? I w momencie, kiedy przewodniczący komisji autopoprawką zmienił punkt w swojej własnej uchwale o kontroli, który spowodował, że stała się już zgodna ze statutem, my jednogłośnie jako cała komisja rewizyjna poparliśmy przeprowadzenie kontroli, bo wychodzimy z prostego założenia. Jeśli jest jakakolwiek wątpliwość co do jakiegokolwiek aspektu działania samorządu, to komisja rewizyjna, bardzo silnie umocowana w prawie komisja rewizyjna, powinna taką kwestię zbadać. Dlatego wsparliśmy pomysł na przeprowadzenie kontroli i nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu jako radni. Będziemy bardzo pilnie uczestniczyć i oczywiście też tutaj odnoszę się do początku słów. Nie uczestniczyłem w posiedzeniach rad nadzorczych, ani w rozmowach z przedstawicielami rad nadzorczych, czy z członkami rad nadzorczych w sprawie, przepraszam, czy mogę
dotyczących obsady tych rad. To było pytanie.
Którzy decydowali o obsadzie spółek. I jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo cała dyskusja jest tutaj o kontroli, bo tutaj pan Dudziński dowodzi, że on wiedział o tym, że ktoś został wybrany.
Nie wiedziałem.
Przepraszam, to w każdym razie przepuszczał. I teraz ja bym chciał tylko jedną rzecz wskazać. Związki zawodowe przyszły do pani prezydent w momencie, kiedy mieliśmy akurat sesję Rady Miasta, ja pamiętam, i wtedy równolegle też odbywały się posiedzenia rad nadzorczych. To był chyba tam 27 czy 28 maja. I te rady nadzorcze oceniały kandydatów tego dnia. Związki zawodowe poprosiły panią prezydent o to, żeby przełożyła ogłoszenie wyników pracy rad nadzorczych na za tydzień czy na za dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie rady nadzorcze mniej więcej już wiedziały, kogo wybiorą, no bo obradowały 28 maja. Pana post pojawił się po 28 maja. I teraz ja nie wiem, czy jakaś niedyskrecja rad nadzorczych mogła tutaj zaistnieć, ale tak, no, związki zawodowe tak samo zaczęły żonglować tymi nazwiskami.
Związki zawodowe mówili, że oni od lutego to wiedzą.
My to zbadamy. Panowie. Mamy komisję rewizyjną, która jest właśnie do tego.
To dlaczego był pan przeciw tej kontroli w maju, na poprzednim posiedzeniu?
Nie, ja byłem przeciwko.
Był pan przeciw, no właśnie. No.
Ja byłem za przeprowadzeniem uchwały o kontroli, która jest ustatutowo. Ja jestem za tym, żeby trzymać się prawa, a nie wiecować.
Tak jest.
I tylko jedna rzecz. Kto został wybrany? Bo to jest dosyć istotne w całym tym. To nie został wybrany...
Ale nie wiemy, kto kandydował do tych rad.
Pan Stasiak, który był wcześniej wiceprezydentem pana Szczurka.
Ale nie wiemy, czy nie było lepszy kandydat.
Przepraszam. Panie mikrofon wyłączymy panu.
Tak? To nie został wybrany ktoś w terce przyniesiony po prostu, który nie miał żadnego pojęcia o komunikacji zbiorowej wcześniej, tak jak za prezydenta Szczurka. Został wybrany dr Marcin Połom, który obronił pracę doktorską pod tytułem Rozwój komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013. I on się zajmuje trolejbusami. Jest autorem 150 prac naukowych. Ja to czytam teraz ze strony miasta. 150 prac naukowych. Między innymi o trolejbusach. Gość, który po prostu zajmuje się trolejbusami od 20 lat. I drugi gość, który został wybrany, pan Paweł Misiak, to jest absolwent transportu i logistyki, który przez całe życie pracował w prywatnych firmach przewozowych jako specjalista do spraw organizacji przewozów, jako dyrektor działu przewozów w PKS Gdynia w Gryfie i wygrała...
Dobrze, dajmy się wypowiedzieć.
To, że to specjaliści wygrali, to jest... Ja jestem przekonany, że w komisja rewizyjna, jak będzie badać kartę ocen, to zobaczy, że ci wygrali, tamci przegrali i tyle.
Dobra, dajmy się wypowiedzieć innym radnym. Natalia Kłopotek-Główczewska, ma pani... wrażenie, że jest tu wszystko transparentne, czy trzeba jednak sprawę zbadać?
Jeżeli są jakieś wątpliwości, to oczywiście nie ma problemu, żeby komisja rewizyjna zbadała to i uważam, że to jest ważne, żeby sprawdzić, tylko obawiam się jednego, że komisja rewizyjna prowadzona przez pana Marka Dudzińskiego tak chaotycznie i tak często niekompetentnie może też nie dokonać rzetelnej oceny tej sprawy. Mam nadzieję, że jednak wyniki kontroli będą przeprowadzone rzetelnie i sprawnie. Mam nadzieję, że pan Marek Dudziński nie robi sobie tej kampanii wyborczej i krzyczy głośno już teraz.
Mówi się, że kampania wyborcza dzień po wyborach się zaczyna.
Tak.
Więc.
No tak, i mam nadzieję, że to nie jest coś w stylu komisji śledczej, no bo to taka nie jest rola komisji rewizyjnej.
No,
chętnie
jest.
Zapoznam się jednak z wynikami kontroli.
Jakub Ubych.
Przede wszystkim nie chciałbym, abyśmy o prezesach naszych spółek mówili per gość. To taka tylko
tak,
uwaga.
Tak, przepraszam bardzo, rzeczywiście tu się rozpędziłem, ale już ta atmosfera tak wiecowa,
ta atmosfera,
która tu zaczęła istnieć,
mimo wszystko powinna zachowywać...
Bardzo przepraszam wszystkich prezesów spółek.
Bardzo proszę, żebyśmy
prezes,
zachowywali.
Ale pani prezes nie powiedziała.
Odpowiedni poziom kultury, bo jednak mówimy o pracownikach samorządu. To nie zapominajmy, że to są osoby, które nieustająco pracują, aby w naszym mieście było dobrze, niezależnie od tego, czy emocje są gorące, czy też nie. Natomiast około marca miałem przyjemność spotkać się z przedstawicielami związków zawodowych. Oni wtedy powiedzieli, że mają przypuszczenia co do konkretnych nazwisk. Poprosiłem, aby napisali te nazwiska na kartce, zakleiliśmy w kopercie. Ja tą kopertę sobie schowałem do swojej szafki w Biurze Rady Miasta. Otworzyłem ją po poznaniu finalnych osób, które uzyskały stanowiska, rekomendacje do podjęcia stanowisk. I mogę powiedzieć tylko tyle, zgadzały się.
Zgadzały się wszystko się zgadzało, tak?
Panie Łukaszu, tak jak pan prosił o możliwość dokończenia zdania, tak jak ja też chciałbym o to poprosić, jest to pewnego rodzaju wątpliwość, ponieważ mieliśmy trzy konkursy na trzy spółki, gdzie dwie są dosyć podobne. Natomiast konkursy, jeżeli chodzi o wymagania, były dosyć różne. Na pewno warto bardzo rzetelnie, transparentnie i w pełnym przekazywaniu opinii publicznej pokazać ten proces. To, że osoby, które zostały wybrane, mają określone kompetencje, nie podlega żadnej wątpliwości. Oczywiście, tak rzeczywiście jest. Pisząc pracę doktorską na temat trolejbusów, trudno było w ogóle nie pisać o Gdyni, jako jednym z trzech miast, gdzie trolejbusy są. Natomiast mimo wszystko w tej całej atmosferze, jeżeli mówimy o trzech spółkach komunikacyjnych, zatrudniających setki osób, pracujących 24 godziny na dobę, powinna być ta sprawa sprawdzona w sposób niezwykle rzetelny, bo nawet jeżeli z jakiegoś powodu te konkursy były tak poprowadzone, to niech pani prezydent i osoby z rad nadzorczych, czy też z pionu nadzorującego wytłumaczą jak, ponieważ tej informacji na pewno zabrakło wcześniej. Jeżeli nie mamy informacji przed, to nie dziwmy się, że następnie atmosfera jest gorąca po. Jeżeli chodzi o konkursy w tym wymiarze, strona związkowa, która jest bardzo silnie reprezentowana, gdyby miała możliwość uczestniczenia podczas przesłuchań osób, które kandydowały na ich późniejszych, nie tylko przełożonych, ale i partnerów, bo strona związkowa jest również partnerem w prowadzeniu przedsiębiorstwa komunalnego, to na pewno można byłoby to inaczej ocenić i byłaby też inna atmosfera teraz, bo związki zawodowe po tych konkursach mogłyby powiedzieć, po przesłuchaniu to byli najlepsi kandydaci. I czy w tym momencie o tym byśmy dyskutowali? Nie.
Łukasz Piesiewicz?
Ja się jeszcze jedną rzecz odniosę, już pomijając przeszłość, w której rzeczywiście tutaj ugrupowanie, które reprezentujesz, nie miało absolutnie żadnej wizji współpracy ze związkami, tylko i wyłącznie wsadzało ludzi tam, to te konkursy pozwalały na wysłuchanie wielu osób. Ja wskazuję na jedną kwestię. My w tej chwili jesteśmy w procesie łączenia spółek. Ja doskonale rozumiem obawy wszystkich, którzy funkcjonowali w środowisku zastanym, wieloletnim, gdzie te trzy spółki funkcjonowały. Tam były różne relacje. Te relacje teraz będą pewnie dosyć mocno zmieniane, jeśli pojawi się ta nowa spółka. Nie wiem, czy ona się pojawi w tym roku, czy się pojawi w przyszłym roku. Raczej w tym roku się już nie ma szans pojawić, bo ten proces od strony choćby księgowej jest bardzo skomplikowany. Na samym końcu i to wszyscy wiedzieli w momencie, kiedy ten konkurs był. Na samym końcu już nie będzie trzech prezesów, jak było przez ostatnie 15 lat, tylko będzie jeden prezes tej spółki. I to
ale
pewnie zdarzy się mniej więcej...
Zarząd będzie jednoosobowy?
Za rok. Nie wiem, mówię o prezesie. Jaki będzie status
zarządu.
Przypomnę,
że wiceprezesi bardzo
często... To
kwestia
umowy spółki.
No tak, tylko przypomnę, że jakby tłumaczenie, że będzie jeden prezes, ale na przykład będzie dwóch członków zarządu w randze wiceprezesa, nie zmienia niczego, bo dalej będzie tylu samo reprezentantów. No przepraszam, w PKT
ale
jest
może
dwójka.
Zmniejszy koszty.
Ale to jest też kwestia
zdecydowanie
dosyć...
to zmniejszy koszty.
Jedynie co, to zmniejszy się liczba członków rad nadzorczych, ewentualnie.
To dobrze. Już jest jakiś koszt mniejszy, ale no, nie... jest znacznie więcej. Moglibyśmy
kosztów
cały program...
na samo łączanie.
Znaczy to... cały program moglibyśmy spędzić na omówieniu tego, gdzie można
tak jest.
Ograniczyć
tutaj...
koszty po połączeniu trzech spółek, które zajmują się de facto tym samym. Tak?
Tutaj te kwestie zakończmy, porozmawiajmy o podwyżce za wywóz odpadów. Mieszkańcy Gdyni od października zapłacą więcej. Nowe stawki będą średnio, jak obliczono, 19% wyższe od dotychczasowych. Wzrost jest uzależniony od wielkości gospodarstwa domowego. Ale co ciekawe, po kilku dniach, jak ogłoszono te informacje o podwyżce, to dotarła też do nas informacja, że prezes Ekodoliny zajmującej się przyjmowaniem odpadów dostał podwyżkę wynagrodzenia z niespełna 20 do 30 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Uzasadniono to trwającymi planowanymi inwestycjami na terenie spółki, a podwyżkę dla mieszkańców miasto argumentowało rosnącymi kosztami utrzymania Ekodoliny. No trochę słabo to
bardzo
brzmi,
słabo.
Nie sądzicie? Chyba do końca
to
dobrze tego nie
skorelowało.
Co to dużo ukrywać? No, co prawda ta podwyżka, jeśli dobrze zrozumiałem, była w czerwcu, a została ogłoszona kilka dni po podwyżce
tak jest.
Za odpady opłat. Ta koincydencja czasowa na pewno jest taka, jaka jest, ale nie powinna się w tej chwili zdarzyć. W kontekście podwyższania samych opłat za... Tak, po pierwsze, tych opłat, które musimy podwyższyć, tak? To nie jest tak, że nie możemy, że możemy sobie pozwolić na niepodwyższanie opłat, gdy rosną koszty przyjmowania odpadów w Ekodolinie. Więc... Ale tak, ja widzę, jak bardzo źle to jest odbierane. Ja nie miałem pojęcia o tym, bo nie ja decyduję o podwyżkach, to Rada Nadzorcza Ekodoliny decyduje. Jak rozumiem, chyba jednogłośnie, bo to nie tylko Gdynia tam jest, ale jeszcze kilka gmin zdecydowało o tej podwyżce w czerwcu na wniosek samych zarządów, czy tam pojedynczych prezesów. Przyznam, że co do samej struktury organizacyjnej nie mam tej wiedzy. Ale tak, no nie jest to dobry sygnał dla mieszkańców. Powinniśmy takich sygnałów się wystrzegać.
Marek Dudziński.
No, sami państwo widzieli, no, przedstawiciel tutaj rządzącej koalicji obywatelskiej, no po prostu, no wyśmiał to, tak? No wyśmiał to, ponieważ no jest to sytuacja, no ja bym powiedział, to po prostu tragiczna i do tego właśnie dopuściła i pani Aleksandra Kosiorek i rządzący większościowi koalicjanci, czyli Koalicja Obywatelska i tak dalej, więc no to nie jest prawda, że Gdynia jakby tutaj nie ma nic do powiedzenia, ponieważ Gdynia jest największym udziałowcem Ekodoliny, do tego jest jeszcze udziałowcem tego związku, który również ma swoje udziały, między innymi Związku Redy i Chylonki, i generalnie od Gdyni bardzo dużo zależy, tak, czy pan prezes dostanie podwyżkę, czy nie. Pani prezydent nic z tym nie zrobiła. Chce, żeby mieszkańcy właśnie przez te podwyżki opłacali właśnie sowite apanaże pana prezesa pod tutaj zarządem i pełną zgodą i pełną akceptacją pani prezydent i tutaj rządzącej koalicji obywatelskiej. Jest dla nas sytuacja skandaliczna. Do tego warto dodać, że pani prezydent obiecała w kampanii, jednym z jej postulatów wyborczych była zmiana sposobu naliczania za odbiór tych śmieci z tego, jaki mamy, czyli od metrażu, gdzie to metry rzekomo produkują śmieci, na ten od zużycia wody. No i jak widzimy dzisiaj nam, w odpowiedzi na moją interpelację, pani prezydent odpowiedziała, że nic z tym nie robi i nic z tym nie zrobi. No co jest jakby no wprost po prostu okłamaniem po prostu mieszkańców. Widać, że pani tutaj prezydent przyjęła po prostu narrację swoich koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej. Cóż szkodzi obiecać?
Miasto rzeczywiście chyba przeanalizowało sprawę i na razie zmiana sposobu naliczania stwierdzono, że nie jest możliwa.
Natalia, jest możliwa.
Ale tak twierdzi miasto, że nie jest możliwa. Natalia Kłopotek-Główczewska.
Znaczy, jeśli chodzi o Ekodolinę, no to mamy do czynienia z wieloma latami zaniedbań.
I za te zaniedbania postanowiliście dać podwyżkę panu prezesowi, tak czy nie?
Mógłby mi pan nie przerywać? Dziękuję. Były lata zaniedbań, w Ekodolinie nic się nie działo praktycznie, a wymagania środowiskowe rosną. Podwyższono opłaty na bramie, ponieważ trzeba dostosować wywóz śmieci i tak dalej, całą pracę Ekodoliny do wymagań. Dzięki teraz tych działaniom mieszkańcy przestaną narzekać na fetor, który się rozchodził od wielu lat. Dodam jeszcze, bo była duża dyskusja na temat tej nadwyżki, która została, że miasto Gdynia przez co miesiąc tej nadwyżki 500 000 dorzuca do wywozu śmieci i do naprawy Ekodoliny. Więc ta nadwyżka nie
zostaje. W tej chwili przez aneksy nawet chyba więcej.
Wczoraj na komisji komunalnej sprawdzałam, mieliśmy, że 500 000, ale tak. Może rzeczywiście ta kwota może być większa.
Już też o tym rozmawialiśmy, że nadwyżka, która wynikała z tego, że mieszkańcy, no rzekomo, jak się mówiło, upraszczając, za dużo płacili za śmieci.
Od 2020.
I ta nadwyżka z tego została.
Tak, też pamiętajmy o tym, że w kampanii wyborczej poprzedników pan prezydent Wojciech Szczurek obniżył te opłaty, co było raczej takim
przed wyborami to było,
wyborczym, tak, zachęcający do głosowania. Nie spowodowało to nadal zmian w Ekodolinie, które ona wymagała po prostu.
Jakub Ubych?
Uporządkujmy. Po pierwsze, Gdynia jest większościowym udziałowcem Ekodoliny, więc jakby ma tutaj pełne prawo, jeżeli chodzi o dysponowanie majątkiem i elementami. Po drugie, żeby to zbudować i przeprowadzić modernizację Ekodoliny, przez lata była zaskarżana decyzja środowiskowa, jeżeli chodzi o budowę nowej kwatery. Po trzecie, gdy była przejmowana władza w Gdyni, były gotowe dwa potężne wnioski inwestycyjne, między innymi do NFOŚ-u, na łączną kwotę powyżej 100 milionów złotych. Od roku nic się za bardzo nie wydarzyło, jeżeli chodzi o rozpoczęcie procesu. Akurat media mi podesłały dokument związany z podwyżką pana prezesa. Tam jest wskazane, że właśnie będą realizowane inwestycje, które były przygotowane w poprzednich latach, w roku 2023, 2020 i na początku 2024, kiedy były złożone wnioski o dofinansowanie, miały zostać zaakceptowane w pełni w zeszłym roku. W dalszym ciągu nic się nie wydarzyło, więc możemy zacząć zadawać pytania, co stoi na przeszkodzie, aby rzeczywiście dalej móc realizować projekty, gdzie te dofinansowania są na całkiem niezłym poziomie. Natomiast dla mnie kluczem jest jeszcze jedna rzecz, na którą nie znalazłem wczoraj odpowiedzi, zadając pytanie na Komisji Gospodarki Komunalnej, a o niej też już dyskutowaliśmy kilka miesięcy temu. To nie jest jedyna podwyżka w Ekodolinie, która była nam przedstawiana. Od 1 kwietnia tego roku 75% i dzięki tej nadwyżce z poprzednich lat obecne władze miały ten komfort, że mogły się przygotowywać procesowo i nie robić nerwowych ruchów. I to też tłumaczy, dlaczego taka polityka w jakimś wymiarze była prowadzona. Natomiast na dokumencie, kiedy dyskutowaliśmy o tym, żeby obniżyć standard mieszkańcom, było powiedziane, że będzie druga podwyżka 1 stycznia 2026 roku. Wczoraj, gdy zadawaliśmy pytania, czy obecnie proponowane stawki będą wystarczały na to, aby również udźwignąć koszt od 1 stycznia 2026 roku, nie została udzielona odpowiedź. I to jest w tym momencie pewnego rodzaju niepokój, ale i również dla mnie bulwersujące, ponieważ nadwyżka dała możliwość półrocznej pracy, aby się do tego przygotować. Radni dowiedzieli się z artykułu na Gdynia.pl, że podwyżki będą, a przypomnę, że to radni muszą przegłosować uchwałę, a dowiedzieliśmy się w ogóle o strukturze, jak one mają wyglądać z dokumentu na Gdynia.pl przed dwutygodniowym terminem zgłoszenia uchwały do Rady Miasta. No przepraszam bardzo, to jest po prostu skandaliczne potraktowanie powagi instytucji, ale i również mieszkańców, którzy co miesiąc będą płacić o 20% więcej.
A jak samorządność zagłosuje w sprawie podwyżek?
Ale trudno jest głosować nad czymś, jeżeli nie mam odpowiedzi. Dlatego wczoraj się wstrzymałem od głosu na Komisji Gospodarki Komunalnej. W sumie po braku odpowiedzi na tak kluczową rzecz, czy ta podwyżka 1 stycznia 2026 roku jest zabezpieczona w tych strukturach, powinien ten wniosek po prostu nie być głosowany.
Łukasz Piesiewicz?
To uporządkujmy.
Ale proszę krótko, dobra?
Krótko.
Uporządkować.
Tak, więc my mamy troszeczkę żyjemy w sytuacji takiego rolowania długu, bo mamy ten dług wobec mieszkańców, który zebraliśmy poprzez to, że w 2020 roku, od którego to okresu nie były podwyższane opłaty, czyli te 5 lat, wtedy zostały te opłaty zawyżone. I mamy też troszeczkę rolowanie kosztów w samej Ekodolinie. No Ekodolina w tej chwili wywozi dużo frakcji. Można wejść na stronę Ekodoliny. Tam jest co chwila zamówienie na wywóz frakcji, których nie może przerobić. To są ogromne koszty. Ekodolina ponosi te koszty, ponieważ wcześniej dochodziło do dekapitalizacji majątku. Wystarczy spojrzeć na wartość środków trwałych i ta wartość środków trwałych przez kilka lat ona trzymała się w miejscu albo spadała nawet. Tak?
I oczekiwanie na decyzję.
I teraz, ale nie wchodziły żadne nowe środki trwałe, tak? Nie było inwestycji poza parkingiem chyba w 2022
dlatego
roku.
Przygotowanie teraz, potężnej teraz, inwestycji i wniosków teraz, jest gotowe i możecie
teraz
zacząć
ja proszę
dzisiaj.
Ale już ostatnie zdanie.
I teraz my stoimy przed wyborem. Czy my jesteśmy w stanie utrzymać ten system, czy na tych kosztach, jakie mamy, zjeść tę nadwyżkę do końca i na koniec 2024 roku było bodajże 34 miliony. Czy musimy w tej chwili się dostosować dosyć gwałtownie? O 19% po 5 latach wzrost, tak?
Radni PiS zagłosują przeciwko, rozumiem, podwyżce?
To jest oczywiste, tak jak głosowaliśmy w 2019 roku, tak zagłosujemy teraz również przeciw.
Niezależni radni, Natalia Kłopotek-Główczewska, jak pani zagłosuje?
Zależnie od pani prezydent.
Ja uważam, że znając sytuację Ekodoliny, niestety te podwyżki są konieczne. Nie jest ona aż tak duża, bo to jest od 6 do 16 zł. Mam nadzieję, że uda się dzięki temu właśnie sprawić, że Ekodolina nie będzie śmierdzącym problemem dla mieszkańców.
Jakubowych jeszcze
ostatnie. Moim zdaniem bez odpowiedzi na kluczowe pytania ta uchwała nie powinna być głosowana, ponieważ jest to po prostu niepoważne. W tym momencie, jeżeli będziemy musieli podnosić koszty za kilka miesięcy i okaże się, że wszelkie obecne wyliczenia nie są wiarygodne.
Dobrze, i jeszcze kończąc, jak mam tutaj radnych miasta Gdyni, emocje będą też w niedzielę, derby Lechia Arka. Jaki wynik obstawiacie, Jakubowych?
3-0 dla Arki.
Natalia Kłopotek-Główczewska?
4-0.
Marek Dudziński?
Dla Arki. Trójmiasto jest nasze.
I Łukasz Piesiewicz?
No i właśnie przyznaję, że nie jestem kibicem piłkarskim, ale jako polityk powinienem powiedzieć, 10-0 dla Arki może być?
Tak. Dobrze, ja jestem w mniejszości, jestem z Gdańska, no trudno, zobaczymy jaki będzie wynik, relacja na bieżąco na naszej antenie. Zapraszamy serdecznie, bardzo dziękuję. Natalia Kłopotek-Główczewska, Marek Dudziński, Łukasz Piesiewicz, Jakub Ubych. Do usłyszenia.
Dziękuję. Słonecznego weekendu.
Słonecznego.
Strefa samorządowa.